Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. A w naszym studiu, choć tylko i wyłącznie głosem, ale niedługo także i pojawi się w Krakowie ciałem, Adam Bałdych. Dzień dobry, Adamie.
Dzień dobry, witam Państwa, serdecznie witam.
Adamie, drogi, przyczynków do naszej rozmowy mamy kilka właściwie, a to dlatego, że niebawem już gala Koryfeuszy Muzyki Polskiej 2022, w której jesteś nominowany w kategorii Osobowość Roku. Oprócz tego oczywiście koncert z Sinfonietą Krakowią 24 listopada. No i wreszcie twoje, powiedziałbym, śmiałe, szerokie wypłynięcie na wody, które wydawałoby się od muzyki jazzowej leżą daleko, bowiem zająłeś się kompozycją, która w gruncie rzeczy jest muzyką współczesną. To, muszę powiedzieć, jest lekkie szaleństwo, takie odnoszę wrażenie.
Masz rację, ale ja cały czas potrzebuję nowych wyzwań i wiesz, kiedy gram na skrzypcach i kiedy myślę o tym, w jaki sposób kreować swoje brzmienie na tym instrumencie, to podchodzę do tego jak do ludzkiego głosu. Tak więc od dawna marzyłem o tym, żeby napisać muzykę również na chór. I tutaj dostałem taką możliwość, ponieważ festiwal Niepodległa, w zasadzie rodzaj wydarzenia artystycznego, które już od kilku lat odbywa się w Polsce, w Warszawie, zamówił u mnie kompozycję właśnie na chór, na skrzypce improwizujące i na orkiestrę. I tu będę miał okazję prapremierę tego utworu wykonać wspólnie z chórem Polskiego Radia i z orkiestrą AUXO. Tak więc wyśmienici artyści i już jutro nasza pierwsza próba. Troszkę jestem zestresowany, ale czuję, że to będzie coś dla mnie bardzo, bardzo ważnego i w zasadzie dość naturalnego, jeśli chodzi o ścieżkę ostatnich lat, bo w tym kierunku zmierzałem jako wykonawca, jako kompozytor. Czułem, że aparat orkiestry, tym razem również chóru, to coś, co może spokojnie łączyć się z moimi zainteresowaniami i je rozwijać. Już to są takie kręgi zainteresowań, w których po prostu czuję nowe wyzwania, a to zawsze dla mnie jest taką inspiracją do tego, żeby wydostawać się poza ramy tego, co robiłem chwilę wcześniej, żeby przecierać jakieś nowe ścieżki dla samego siebie.
To rzeczywiście jest tak, że wciąż, nawet jeżeli poruszasz się w takim idiomie, który zwykł nam się kojarzyć z muzyką bardziej klasyczną czy współczesną wręcz, wciąż zachowujesz ten pierwiastek, który nosisz w sobie od samego początku swojej kariery jazzowej. Wspomniałeś o tym, że kompozycja, którą od jutra zaczniecie ćwiczyć, jest na chór, orkiestrę i skrzypce improwizujące. I rzeczywiście trudno nawet mnie wyobrazić sobie to, że mógłbyś zupełnie się od tego oderwać, a z drugiej strony bardzo często sięgasz też po skrzypce, które w żadnym wypadku nie kojarzą nam się z muzyką jazzową, dlatego że grasz na instrumencie, który, jak rozumiem, jest kopią takiego, który ma dobre kilkaset lat.
Tak, to skrzypce renesansowe i w zasadzie dwie części z trzyczęściowego utworu, który napisałem, to są części napisane właśnie na skrzypce renesansowe.
A powiedz mi proszę, przepraszam, że ci wejdę w słowo, czy improwizacja na instrumencie współczesnym, a renesansowym jest jakoś wyjątkowo odległa, czy jest coś, co rzeczywiście spaja te instrumenty z sobą? Jak wygląda kwestia techniczna gry na takim instrumencie, który jest kopią dawnego?
To są po pierwsze skrzypce, które są strojone septymę niżej niż tradycyjne skrzypce, na których dzisiaj się grywa. To jest taki instrument, który był instrumentem przejściowym. W tamtych czasach każdy z lutników miał swój pomysł na budowę techniczną skrzypiec, tak więc one się bardzo szybko zmieniały. Dopiero później zostało to usystematyzowane i w jakiś sposób kolejni lutnicy odnosili się do kopii Stradivari Stradivariusa czy Guarneriego. Natomiast skrzypce, które ja posiadam, posiadają brzmienie, które gdzieś jest osadzone pomiędzy altówką a wiolonczelą. Tak więc po pierwsze struny jelitowe i ten rodzaj brzmienia i rejestru sprawiają, że muszę myśleć w zupełnie inny sposób. Pewne rzeczy, które są możliwe na skrzypcach współczesnych, nie są możliwe na skrzypcach renesansowych. I w drugą stronę, to co mogę zagrać na skrzypcach renesansowych, nie brzmi tak dobrze na instrumencie współczesnym. Tak więc poświęcam tym dwóm instrumentom inne części, które mają zupełnie inny charakter. I dzięki temu jestem w stanie wciąż jako skrzypek posługiwać się zupełnie innym kolorem. I kiedy pytasz o to, w jaki sposób na nich improwizuję, rzeczywiście moja wyobraźnia dostosowuje się trochę do tego, co w tych instrumentach jest najlepsze. I w tych rejonach staram się z nich korzystać. Na współczesnym instrumencie jestem w stanie pokazać zupełnie inny rodzaj wirtuozerii, ponieważ one bardzo szybko reagują. Mhm. Tak więc też ta część im poświęcona jest bardzo dynamiczna. Z kolei skrzypce renesansowe są niezwykle liryczne i śpiewne i one w taki sposób też działają w części, które są im poświęcone. Natomiast, ponieważ skrzypce renesansowe są tak rzadkie, to w zasadzie trudno jest tutaj znaleźć kogoś, kto mógłby ten utwór zagrać, ponieważ jestem chyba jednym z niewielu instrumentalistów na świecie, którzy ten instrument posiadają, ponieważ to są skrzypce stworzone na bazie modelu, który został gdzieś odnaleziony we Włoszech i w zasadzie lutnik wykonał tylko jeden egzemplarz. Tak więc albo ktoś będzie transponował swój instrument do tego stroju, w którym ja jestem, albo w zasadzie ten utwór może być wykonywany tylko na instrumencie, który posiadam. To są tego zalety, ale i wady.
Ale i wady, oczywiście. A powiedz mi w takim razie, w jaki sposób spajasz brzmienie historycznego instrumentu z brzmieniem współczesnej orkiestry? Bo to zawsze jest ciekawe wyzwanie, kiedy łączy się już było, nie było tak odległe muzyczne światy, zwłaszcza na poziomie barwy, no i przede wszystkim wysokości stroju.
Tak, po pierwsze, ja jednak myśląc też o orkiestrze, staram się w taki sposób ją zagospodarowywać, żeby ona miała namiastkę mojego brzmienia, którym operuję na swoim instrumencie. Tak więc bardzo dużo orkiestra gra flażoletów, bardzo dużo orkiestra gra pizzicato, con legno battuto. Są fragmenty zupełnie sonorystyczne, w których nie tylko zapisuję rodzaj brzmienia, który chcę uzyskać, ale daję orkiestrze możliwość tym brzmieniem improwizować. Tak więc to jest też wpajanie pewnej idei zaufania instrumentalistom do tego, że oni też potrafią się wypowiedzieć nawet w takim organizmie, jakim jest orkiestra. Oczywiście będziemy sobie to w jakiś sposób organizować i o tym dyskutować, ale myślę, że tę ideę jako improwizatora chciałbym zaszczepić podczas takiej współpracy. To się tyczy również chóru. I przyznam szczerze, często kiedy słucham tych swoich kompozycji, to zastanawiam się na końcu, co ja mam zagrać na tych swoich skrzypcach, bo już słuchając orkiestry słyszę tak dużo siebie, że moja rola jest kompletnie inna jak na przykład w kwartecie albo w duecie, gdzie ta moja improwizacja i moje skrzypce rzeczywiście pełnią zupełnie jak gdyby frontową, pierwszą rolę. Tutaj rozkłada się moja wyobraźnia też na kolejne instrumenty, tak więc ja w jakiś sposób towarzyszę tej orkiestrze. Właśnie ta improwizacja będzie sprawiała, że znajdą się tam elementy rzeczywiście, które wydarzą się tu i teraz pod wpływem inspiracji podczas koncertu. I nie chcę tego planować, bo wtedy jestem najbardziej naturalny, wtedy jestem najbardziej autentyczny i wydaje mi się, że te fragmenty sprawią, że moja postać na scenie będzie bardzo ważna, ponieważ właśnie ta improwizacja jest czymś, co sprawia, że Adam Bałdych jest Adamem Bałdychem i dlatego nie chcę z tego nigdy rezygnować. Natomiast pod tym względem brzmienia, kompozycji, no to mogę już pewne rzeczy zaplanować i sprawić, żeby orkiestra i ten zapis w jakiś sposób pozostał na dłużej moich pomysłów, jakichś rozwiązań i czegoś, co świadczy o mojej muzyce.
Pomyślałem sobie, bo wspomniałeś o bardzo istotnym elemencie, mianowicie zaufania między tobą a pozostałymi muzykami, z którymi występujesz. To oczywiście zapewne w kameralnych z natury rzeczy składach jazzowych jest dużo łatwiejsze, szybsze do osiągnięcia, zwłaszcza, że każdy z twoich partnerów pewnie jest też wykształconym kameralistą, nawet jeżeli w tym jazzowym idiomie. W przypadku orkiestry oczywiście masz do czynienia z pewnym organizmem, który już został jakoś ukształtowany i zapewne ta praca jest niezwykle ciekawa. Ja pamiętam bardzo dobrze twój koncert z Equilibrium String Quartet na festiwalu w Bieczu i pamiętam jednocześnie, co członkowie kwartetu, nawet jeżeli część z nich, choćby Tomek Pokrzywiński, już mieli dość intensywne przygody z muzyką improwizowaną, powiedzieli po tym koncercie, że dla nich to było zupełnie otwierające doświadczenie, w tym sensie, że to, że w jakiś sposób zmusiłeś, oczywiście daję tutaj duży cudzysłów, taki bardzo klasyczny skład w gruncie rzeczy, nawet jeżeli instrumentów historycznych i nawet jeżeli wybitnych muzyków, myślę tu o każdym z osobna i Equilibrium jako całości, to jednak wciąż to pewnie jest to kwestia edukacji, być może jakiejś odwagi, być może tego, że zwykle gra się po prostu z nut, z partytury, nie wyciąga z nich tego, co rzeczywiście może drzemać gdzieś pod spodem. Czy udaje ci się osiągnąć podobne rzeczy z większymi orkiestrami, nawet jeżeli wciąż kameralnymi?
To jest zagadnienie, które jest już przez jakiś czas przeze mnie obserwowane w formie eksperymentów. Od czasów, kiedy miałem okazję prowadzić warsztaty dla skrzypków klasycznych z improwizacji, okazywało się, że tak mało osób pokłada w nich te nadzieje i zaufanie do tego, że oni w stanie są wykreować swój własny dźwięk i swoją własną wizję, że jest to pewnego rodzaju krępujące i później ma to przełożenie również na interpretację muzyki, która jest już zapisana. I wydaje mi się, że to, co zaobserwowałem u Equilibrium, co było niesamowitym doświadczeniem dla nich samych też, to, że improwizacja, w której oni poczuli się pewnie, która otworzyła ich i okazało się, że to bardzo dobrze brzmi, tylko w jakiś sposób jest moderowane przeze mnie, ale jednak oni widzieli, że nie tylko ja staram się zainspirować ich, ale że ich dźwięki inspirują mnie i naprawdę współtworzymy coś razem, sprawiła, że później całą warstwę zapisaną grali już śmielej, w kompletnie inny sposób, eksperymentowali z interpretacją tego utworu, byli po prostu otwarci i pewni siebie. I myślę, że o tą pewność siebie tutaj się rozchodzi. I kiedy mam do czynienia z orkiestrą, oczywiście jest tych ludzi dużo więcej. Trudniej jest o ten taki bezpośredni, bliski kontakt, ale wtedy tym bardziej staram się być blisko orkiestry, swoją osobowością dać im znać sposobem gry, że ja nie tylko coś proponuję, ale ja naprawdę słucham tego, co oni proponują i odbieram to, idę za tym. I wtedy każdy, kto czuje, że jest słuchany, nabiera pewności i nabiera poczucia, że to, co mówi, jest ważne i wtedy chce iść w duchu tej energii dalej. I to jest coś, co jest u nas jazzmenów bardzo naturalne, bardzo ważne, chociaż nie zawsze się też zdarza. I myślę, że właśnie idealną sytuacją jest, kiedy rzeczywiście prowadzimy dialog. I będę na pewno starał się w orkiestrze stworzyć i z chórem taki sposób komunikacji, żeby to też zafunkcjonowało, ale oczywiście no, trzeba to organizować w zupełnie inny sposób, znaleźć dla takich eksperymentów przestrzeń i w jaki sposób to w odpowiednim kierunku popychać, żeby to miało sens i zawsze jest inaczej, zawsze to się odbywa trochę w inny sposób i tu znowu ta natura improwizatora jest potrzebna, żeby wyczuć, gdzie są te granice, albo gdzie można je poszerzyć, albo w jaki sposób to zrobić, żeby to miało sens.
Myślę sobie w związku z tym, co powiedziałeś, że w takim układzie każde kolejne spotkanie z każdą kolejną orkiestrą, nawet jeżeli tak jak w przypadku koncertu z Sinfonietą Krakowią będziesz wykonywał z nimi utwór, który już właściwie powiedzmy w cudzysłowie masz za sobą, czyli Concerto Galante, w gruncie rzeczy dostajemy szansę, myślę o nas odbiorcach, na usłyszenie czegoś zupełnie unikatowego, bo każda praca pewnie z taką zbiorowością prowadzi do delikatnie przynajmniej różnych efektów. To też powiedz mi proszę, czy już masz jakieś przeczucia, czy Concerto Galante, utwór, który napisałeś w roku ubiegłym, w Krakowie zabrzmi zupełnie inaczej, aniżeli jego premierowe wykonanie w Stuttgarcie?
Zdecydowanie i bardzo się cieszę na tę współpracę, ponieważ to będzie no, dla mnie wyjątkowe przeżycie zagrać z orkiestrą, która jest no, wyśmienitym składem i Concerto Galante to utwór, który w zasadzie w przypadku Stuttgartu graliśmy bez dyrygenta i tutaj trochę zapowiada się na to, że tak może się również wydarzyć w przypadku koncertu z Sinfonietą, która też wykonuje bardzo dużo utworów sama i wtedy ta komunikacja pomiędzy mną a orkiestrą będzie no, niezwykle intensywna. I myślę, że tutaj można się spodziewać wszystkiego, a poza tym po raz pierwszy zupełnie dla tej kompozycji będę miał u swojego boku również Łukasza Ojdanę, który jest znakomitym improwizatorem. Mm-hmm. I Łukasz dołączy do nas, do Concerto Galante, improwizując partię fortepianu. Oczywiście w jakiś sposób opartą na motywach i ważnych elementach tej kompozycji, ale od razu, kiedy rozmawialiśmy na temat tego koncertu i zastanawialiśmy się, w jakim kierunku ten koncert powinien pójść, żeby Sinfonietta Krakowia miała mimo wszystko te elementy premierowe, wpadłem na pomysł, że przecież kompozycja może być przeze mnie w jakiś sposób nowy prowadzona, może być kolejna instrumentacja dołączona, żeby sprawdzić, w jaki sposób to zabrzmi. I tutaj właśnie rola Łukasza też będzie, myślę, ważna. No nie mówiąc o tym, że są elementy, w których jest założona improwizacja orkiestry, właśnie sonorystyczna i myślę, że w tych miejscach będziemy po prostu robić sobie warsztaty z tego, co można zrobić, co jest typowym językiem mojej improwizacji, co będę chciał przełożyć na orkiestrę, tak żebyśmy stawali się takim po prostu monolitem i to się na pewno wydarzy, tak więc bardzo serdecznie na ten koncert zapraszam.
Kiedy tak o tym opowiadasz, to myślę sobie, że z perspektywy odbiorców wydarzenia muzycznego oczywiście dostajemy to, co w danym momencie możecie zaproponować najlepszego. Używam tu liczby mnogiej, bo myślę o tobie, Łukaszu Ojdanie i oczywiście Sinfoniecie Krakowi, ale też szczególnie inspirujący wydaje mi się właśnie sam proces pracy nad tym. Wspomniałeś o tym, że będziesz miał warsztaty z orkiestrą. To brzmi zupełnie tak, jakby rzeczywiście każda kompozycja, nawet jeżeli wykonywana po raz kolejny, wymagała jakiegoś indywidualnego podejścia, dlatego że spotykasz przecież zestaw, nawet jeżeli fantastycznych muzyków, to wciąż indywidualności. A my przecież widzimy tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej.
Dokładnie, dokładnie. Ta praca u podstaw polega na tym, żeby przełożyć mój język na język orkiestry, aby orkiestra potrafiła wczuć się w tembr mojego brzmienia, bo przecież na tym mi zależy, aby moja muzyka mogła zabrzmieć w taki sposób, jak ją słyszę. Oczywiście zawsze jestem otwarty na indywidualne cechy każdego zespołu, z którym gram, ale w tym wypadku chciałbym przekazać to coś, co jest niezapisywalne, co po prostu w nutach stawia na bezpośrednią komunikację na to spotkanie. Wtedy jesteśmy w stanie wypracować pewne rzeczy, które będą miały wpływ ogromny na brzmienie tej orkiestry. I kiedy staram się momentami zapisywać maksymalnie dokładnie w słowach to, o co mi chodzi od wykonawców, to po prostu wiem, że one kompletnie nie oddają sposobu, w jaki ja gram daną techniką, danym brzmieniem. I wiem, że że muszę to wytłumaczyć, muszę nad tym popracować, muszę pokazać, o co w tym wszystkim chodzi, jaki rodzaj brzmienia, koloru chciałbym uzyskać. Stąd te warsztaty to jest coś fascynującego, ponieważ to jest właśnie okazja do tego, żeby z orkiestrą naprawdę zastanowić się nad tym, jak chcielibyśmy, aby kompozycja brzmiała. A przecież ja za każdym razem chcę również, bo dojrzewam, bo się zmieniam, bo ten proces we mnie zachodzi, uzyskać nowe rzeczy, więc nie jest powiedziane, że w miejscach, w których grałem jeszcze rok temu dany kolor, nie będę chciał spowodować czegoś kompletnie innego, tak? Więc ta kompozycja jest bardzo żywa dzięki temu.
To jest, muszę ci powiedzieć, dość niesamowite, dlatego że tradycja muzyki barokowej na tym głównie polega, że zwykle przetrwały po kompozytorach, zresztą z ich rozmysłem oczywiście, tylko i wyłącznie pewne szkielety utworów, natomiast to wszystko, co świadczy o płynności, pięknie, indywidualności dawnej muzyki, to to, co nigdy nie zostało zapisane i jakby pozostało do dyspozycji właśnie instrumentalistów, którzy, czy też śpiewaków, którzy wykonywali dany utwór. Myślę oczywiście o ornamentacjach, dokładnie, o improwizacjach, dokładnie, no i właśnie dokładnie o charakterystycznej barwie.
Ja właśnie na to stawiam i piękne jest to, o czym powiedział jakiś czas temu Tomek Pokrzywiński, pytany o wykonawstwo historyczne, takie hasło, którym teraz często się operuje. Czym ono jest? A tak naprawdę ono też jest kreatywnym podejściem do pewnego wyobrażenia o tym, w jaki sposób ta muzyka mogła przed laty brzmieć, bo przecież nie wiemy, w jaki sposób oczywiście była wykonywana. Tak więc mnie bardzo fascynuje to, aby w moich nutach było jak najmniej informacji, ponieważ życzyłbym sobie tego, aby za 200 lat, jeśli ktoś będzie chciał sięgnąć po tą kompozycję, to zagrał ją tak, jak uważa, że chciałby ją zagrać i tak, jak uważa, że ja mógłbym chcieć ją zagrać, bo nigdy nie będziemy w stanie tego w ten sam sposób zapisać, odtworzyć. W ogóle mnie to nie interesuje. Dla mnie ta muzyka może być żywa, bo ja sam gram swoją muzykę w zupełnie inny sposób, więc skoro sobie nie narzucam takich ram, nie mam potrzeby, aby kto inny je narzucał z mojego powodu.
Słuchaj, Adamie, to jest ten moment, w którym muszę powiedzieć, że za chwilę dokonam tutaj rytualnego zniszczenia wszystkich twoich nagrań, które mamy w Radiu Kraków Kultura, po to, żeby nic nie przetrwało.
Dziękuję. Chcę przy tym być.
Adam Bałdych zagra w Krakowie koncert najbliższy oczywiście 24 listopada z orkiestrą Sinfonietta Krakowia. Dzień później jeszcze widzę zostaniesz w Krakowie. 25 urodziny, imponująca muszę przyznać liczba jazz klubu Harris tam ze swoim kwartetem. W związku z tym dwa całkowicie różne oblicza Adama Bałdycha, różne, a jednocześnie wciąż przecież Adama Bałdycha w Krakowie już niebawem. Adamie, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas dla Radia Kraków Kultura. My oczywiście zapraszamy i na jeden, i na drugi koncert. No i trzymamy kciuki za koryfeusza. Osobowość roku to było, nie było, Niwki dmuchał.
O, bardzo się czuję zaszczycony tą nominacją, aczkolwiek jestem nominowany w gronie naprawdę wyśmienitych
zacnych
artystów.
Zacnych, to prawda.
Tak, cieszę się, że po prostu wśród nich jestem i to jest wielka nobilitacja.
No, Maria Piotrowska-Bogalecka, szefowa chóru Polskiego Radia, z którym już jutro zaczniesz próby, także w tym gronie się znalazła, więc było, nie było. Dwóch, drodzy państwo, nominowanych do koryfeusza muzyki polskiej osobowość roku już za chwilę będziecie mogli, czy dwoje, będziecie mogli usłyszeć w Warszawie. No a my, Adamie, czekamy na ciebie w Krakowie wobec tego. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia.